Gość dnia.
Szczęść Boże, witam serdecznie w programie Gość Dnia. Przed mikrofonem ksiądz Krzysztof Świerczyński, a dzisiaj wraz ze mną w studio gościmy księdza biskupa Szymona Stółkowskiego, biskupa Płockiego. Szczęść Boże, witam gorąco i serdecznie.
Szczęść Boże, witam księdza i witam słuchaczy.
Ekscelencjo, przeżywamy bardzo ważny okres w Kościele katolickim, Triduum Paschalne. Jest to czas zatrzymania, zadumy, ale dla nas, ludzi wierzących, jaki to powinien być czas?
Z jednej strony rzeczywiście czas zatrzymania i zadumy, ale to jest czas intensywnej roboty. Roboty duchowej przede wszystkim, jeśli chcemy to dobrze przeżyć, a oprócz tego, no wiadomo, przygotowuje się święta i różne prace w domach, ale w wymiarze liturgii to jest najważniejszy czas. To są trzy dni, które możemy określać tym, co się dzieje z Jezusem, tak jest to bardziej czytelne, czyli Chrystus ukrzyżowany, Chrystus pogrzebany i Chrystus wskrzeszony. Trzy dni, które prowadzą nas przez to wszystko, po co Syn Boży stał się człowiekiem, przyszedł na świat i czego miał dokonać w zamyśle, w planach Ojca, aby zbawić świat.
No tak, wiemy, my teolodzy wiemy, jak to wygląda też teologicznie, ale dla każdego takiego prostego człowieka, który chce dobrze przeżyć ten czas, na co w sposób szczególny powinien zwrócić uwagę, zwłaszcza w Triduum Paschalnym?
Myślę, że ważne jest, żeby patrzeć całościowo na te wydarzenia. Rozumiem, że większość ludzi świętuje Wielkanoc, jak to mówimy, no w niedzielę i w poniedziałek, ale żeby cieszyć się ze zmartwychwstania Chrystusa, to najpierw trzeba, mówiąc tak bardzo kolokwialnie, zauważyć, że chorował i że umarł. Czyli przejść z Nim całą tą drogę, którą nazywamy Paschą, czyli przejściem. I myślę, że to, co jest ważne, na co warto zwrócić uwagę, jeśli ktoś z nas chce głęboko przeżyć te dni i przeżyć całość tej treści, tego wydarzenia, bo wchodzimy w to wydarzenie poprzez liturgię, poprzez znaki, poprzez sakramenty, to powinno się zacząć dla nas Wielki Czwartek wieczorem. I skończyć, no możemy powiedzieć w niedzielę po południu, bo wtedy się kończy Triduum, ale potem jeszcze jest oktawa, czyli cały tydzień, kiedy mówimy w liturgii, że to jest ten dzień, w którym Jezus zmartwychwstał. No i jeszcze jest 50 dni wielkanocnej paschalnej radości do zesłania Ducha Świętego, ale też tak myślę, że w potocznym takim myśleniu, kiedy mówimy o Triduum Paschalnym, to najczęściej ludzie myślą, że chodzi o Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielką Sobotę. A to nie jest Triduum Paschalne, bo Triduum Paschalne to jest właściwie Wielki Piątek, Wielka Sobota i Niedziela Zmartwychwstania. Piątek, który zaczyna się w czwartek wieczorem, kiedy już kończy się Wielki Post, i wchodzimy w Triduum Paschalne od mszy Wieczerzy Pańskiej. Więc myślę, że to, co najważniejsze w takim przeżywaniu tego wydarzenia, to być od początku do końca. Jak idziemy do teatru, to po trzecim dzwonku nas nikt nie wpuści, bo spektakl się zaczął. Jak idziemy do kina, no to można tam trochę się spóźnić i ktoś tam nas wprowadzi do ciemnej sali, kiedy już spektakl trwa, czy film jest wyświetlany, no ale przeszkadzamy tym, którzy już rozpoczęli oglądanie filmu, ale jeśli chcemy obejrzeć cały film, jeśli chcemy przeżyć cały spektakl, to jesteśmy od początku do końca. I tego też wymaga od nas liturgia. Zdaję sobie sprawę, że no, są obowiązki. Wielki Piątek jest wolny w krajach ewangelickich, w Niemczech, w tych landach, gdzie są ewangelicy, bo to jest dla nich najważniejszy dzień. My idziemy do pracy w Wielki Piątek, większość z nas, I trudno ten dzień cały przeżywać właśnie jako już świętowanie, ale wybrać to, co najistotniejsze, czyli w czwartek msza Wieczerzy Pańskiej wieczorem w kościele. I bardzo bym życzył wszystkim, chociaż wiem, że już tak z rozeznania delikatnego w diecezji, że w niewielu parafiach to będziecie mogli przeżyć, drodzy radiosłuchacze, mianowicie liturgię obmycia nóg. Raz w roku ten obrzęd ma miejsce w czasie tej mszy świętej. Ja będę to czynił w katedrze, bardzo się na to cieszę i zapraszam, kto by chciał w tym uczestniczyć, zobaczyć to, przeżyć, tak jak Jezus obmywał uczniom nogi, tak też będę wybranym mężczyznom obmywał nogi. A Wielki Piątek, no przede wszystkim post, dzień bez mszy świętej i może Droga Krzyżowa, ale na pewno liturgia Męki Pańskiej. I ja taki zwyczaj miałem, tak się nauczyłem z domu, że potem odwiedzałem 5 grobów. Tak jak rany Jezusa. Rąk, nóg i głowy. Oczywiście można dodać jeszcze 6 miejsce, 6 grób, przebite serce. No i potem Wielka Sobota, która jest drugim dniem bez mszy świętej, gdzie mamy święconkę, do której chyba nikogo nie trzeba zachęcać, bo ta tradycja jest żywa, ale to jest tylko poświęcenie potraw. Ale bardzo bym zachęcał, żeby nie przegapić Wigilii Paschalnej, która powinna się zacząć według przepisów o zmierzchu, czyli po zachodzie słońca, kiedy już będzie się robić ciemno. W katedrze o 20 zaczniemy. I to jest centralne wydarzenie Triduum Paschalnego i centralne wydarzenie, jak chodzi o zmartwychwstanie Pańskie. Więc to są te takie punkty szczególne. I mimo, że idziemy do pracy, mimo, że trzeba przygotować tą święconkę, że trzeba jeszcze coś ugotować, upiec, to myślę, że każdy, kto będzie chciał i kto przede wszystkim czuje potrzebę w sercu, może w tych wydarzeniach uczestniczyć. To jest istota.
Ksiądz biskup tak zażartował na początku, jak mówiliśmy o Triduum Paschalnym, że to jest czas wzięcia się do roboty, ale też jest prawda, bo na wielu rekolekcjach można usłyszeć, że mamy nie tylko sprzątać swoje mieszkanie, ale także sprzątać swoją duszę, swoje serce, zatrzymać się w tym ciągłym zabieganiu naszego życia. Mówiliśmy tutaj o liturgii Wielkiej Soboty. Jest to najbogatsza, można by powiedzieć, jedna chyba z najpiękniejszych liturgii całego roku, chociaż każda liturgia jest piękna. Tutaj nie ma co... Dobrze, że ksiądz biskup mi tu palcem macha.
Palcem tutaj księdzu redaktorowi. Tak jest. Bo ale nie ma liturgii Wielkiej Soboty.
Tak jest.
To już jest niedziela.
Tak jest. To już jest niedziela zmartwychwstania. To prawda.
Wielka Sobota ma, oczywiście, zgadzam się, ma liturgię i to jest liturgia godzin. I w Wielki Piątek i w sobotę też życzę wam, drodzy słuchacze, żebyście mogli pójść na przykład na jucznię w Wielki Piątek czy Wielką Sobotę. Dawniej mówiono ciemną jucznię, bo ona związana z męką, ze śmiercią, z grobem. I w niektórych parafiach będzie taka liturgia i na to warto pójść. Ale ta Wielka Sobota, oprócz liturgii godzin właśnie i święconki, która nie jest liturgią, tylko jest paraliturgią, nie ma liturgii, bo nie ma mszy świętej. A to, co jest po zachodzie słońca, to już jest niedziela.
To już jest niedziela. Tak jest. Dobrze, że ksiądz biskup mnie tu poprawił. Przyznaję się do błędu. Źle powiedziałem to liturgicznie. Kajem się, mea culpa.
Ale tak się uśmiechamy ale
bardzo,
do siebie.
Tak jest, ale bardzo dobrze. To warto też na to w sposób szczególny zwrócić koniecznie uwagę. Chodziło mi bardziej o rozbudowaną też liturgię i w tym roku w katedrze ta liturgia będzie bardzo mocno rozbudowana. Jakby ksiądz biskup mógł też troszeczkę zdradzić szczegółów naszym słuchaczom, ale też widzą, bo będziemy starali się transmitować na naszych kanałach YouTube'owych, także z katedry te uroczystości. Wiemy, że w tym roku oprócz liturgii, które przepisy liturgiczne nam tutaj dają taką możliwość, będzie także chrzest, prawda?
Tak. Ta liturgia będzie trochę inna, aniżeli gdzieś, powiedzmy, w zwykłych wspólnotach parafialnych, ale każda parafia może zrobić to, co będziemy robili w tym roku w katedrze. I wiem, że są takie parafie, gdzie wykorzystujemy wszystkie czytania. A jest tych czytań wigilijnych kilka, osiem. I najczęściej ogranicza się do czterech, no bo mówimy, że długo. Ale ja myślę, że jak już ludzie przyjdą, to wiedzą, że przychodzą na dłuższą liturgię i pragną tego, żeby w tej liturgii w pełni uczestniczyć. Więc ja będę się starał krócej mówić homilię, bo to jest tylko ludzka refleksja nad Słowem Bożym, ale niech wybrzmi Słowo Boże, które nas będzie prowadziło właśnie od zapowiedzi zbawienia aż po zmartwychwstanie Jezusa. Będziemy Paschę rzeczywiście przeżywać, przechodzić w znakach z ciemności do światła, ze śmierci do życia, z beznadziei do nadziei, ze smutku do radości. I bardzo zachęcam, żeby wszędzie, gdzie pójdziecie, drodzy słuchacze, na liturgię Wigilii Paschalnej, zabrać ze sobą świece. Jeśli macie świece z chrztu, to zabierzcie, jeśli macie gromnicę, a jeśli nie macie ani tej, ani tej, to sobie kupcie jakąś świecę i przyjdźcie ze świecą, żeby ten znak też przeżyć, zapalić swoją świecę od poświęconego płomienia paschału. I w katedrze zaproponujemy coś takiego, że będziemy w takim półmroku tylko przy świecach czytać Słowo Boże, które nas poprowadzi przez Stary Testament. Trochę, księże redaktorze, będzie problem z nagraniem tego
kamerą. Damy radę.
Bo będzie taki półmrok, ale to ma też swój specyficzny klimat i będziemy prawie godzinę modlić się tylko przy świetle świec. I te świece będą zapalone od jednego płomienia, który wniesiemy do ciemnej katedry. I jeśli każdy będzie miał świecę, to będzie morze światła. I potem, kiedy już przyjdzie czas przejścia ze Starego do Nowego Testamentu, kiedy po przerwie Wielkiego Postu znowu zaśpiewamy chwała na wysokości Bogu, to wtedy dopiero zapalimy światło elektryczne. To jest coś pięknego. Ja to już sporo lat przeżywam, ale w przepisach liturgicznych nie jest to wskazane. Ale jest to coś bardzo pięknego, dlatego zachęcam, żeby przyjść, ale przyjść też ze świecą. To jest jedna rzecz. Wszystkie czytania wykorzystamy, więc to też będzie troszeczkę inaczej, aniżeli dotychczas. No i chrzest, który jest taki ważny w tej liturgii, bo od wieków, od początku Kościoła, to był najważniejszy termin na chrzest dorosłych. Noc paschalna. I w tym roku będziemy cieszyć się tym, że narodzi się do wiary młody nasz brat, który tutaj pośród nas w Płocku żyje już 18 lat i też spotkał wierzących, promieniujących wiarą katolików, którzy pomogli mu wzbudzić w sercu to pragnienie, żeby do tej wspólnoty wierzących dołączyć. I to jest ciekawa też i piękna liturgia. Kto przyjdzie do katedry, to będzie to widział, jak udziela się chrztu dorosłemu. Nikt go nie trzyma na rękach, bo musiał być ktoś bardzo silny albo ze dwóch, trzech
na barana
faceta trzymać, tak? Ale on sam będzie wyznawał wiarę. Będzie miał też chrzestnych, czy chrzestną. Będą ludzie, którzy go przygotowali na drodze katechumenalnej, jak to mówimy, ale on sam prosi o wiarę i już ma za sobą drogę wtajemniczenia chrześcijańskiego. I co jest ciekawe, przyjmie trzy sakramenty w tej jednej liturgii, czyli zostanie ochrzczony, przyjmie bierzmowanie i przystąpi po raz pierwszy do stołu pańskiego, czyli pierwsza komunia święta. I co jest ciekawe i może niektórych zaskoczyć, albo nawet zgorszyć, że to wszystko bez spowiedzi.
Bo
chrzest jest pierwszym sakramentem i chrzest gładzi wszystkie grzechy. On będzie spowiadał się dopiero po przyjęciu tych sakramentów i będzie się spowiadał z grzechów popełnionych już po Chrzcie Świętym, bo chrzest wszystkie dotychczasowe grzechy gładzi. No i będzie też zakładał białą szatę. Kto uczestniczył w chrzcie dziecka, to wie, że się małą taką szatkę
symboliczną
kładzie na brzuszek dziecka. Czasem jest tam uszyta przez kogoś, gdzieś tam zakłada się przez główkę, ale to taka jest symboliczna szatka. A on tutaj założy albę, która już została kupiona, jak słyszałem. Albę, ponieważ będzie chciał potem po Chrzcie Świętym też zaangażować się w taką służbę przy ołtarzu jako lektor i w tej białej albie będzie uczestniczył do końca w liturgii, potem też w dalszych obrzędach, kiedy my będziemy odnawiać przymierze chrzcielne, no to on będzie już cieszył się tym, że jest przebranym dzieckiem Bożym, że narodził się na nowo, umarł dla grzechu pierworodnego, narodził się do życia łaski. I kiedy zakończymy liturgię procesją rezurekcyjną, to też będzie coś nowego, bo zwykle w Płocku mówiono, że rezurekcja jest rano.
Tak jest.
Zaczyna się procesją rezurekcyjną o 6:00 i potem msza święta. A my zakończymy Wigilię Paschalną procesją rezurekcyjną z Najświętszym Sakramentem wokół katedry i ten ochrzczony też w białej szacie i ze świecą swoją chrzcielną będzie już za Chrystusem maszerował. Proszę się nie obawiać, kto lubi tą starą tradycję i będzie chciał dopiero wstać rano na 6:00, to niech przyjdzie. Będzie też procesja i msza święta, a za rok może już zrezygnujemy z tej rannej procesji rezurekcyjnej, bo skoro już raz wyprowadziliśmy Pana Jezusa z grobu, to trudno go potem jeszcze raz tam wpychać i drugi raz wyprowadzać. Ale może być rano msza święta o 6:00 i po niej też procesja taka eucharystyczna ze zmartwychwstałym Jezusem, żeby też tę radość podkreślić. Więc o tyle to będzie, powiedzmy, inna liturgia. No dłużej trochę potrwa, nie? Trzeba się nastawić, że
sądzę, że raz w roku można i dłużej się pomodlić.
Oczywiście.
Księże biskupie, ja bym się zatrzymał właśnie przy tym wątku też chrztu. Zatrzymałbym się, no bo to będzie coś nowego na pewno w katedrze, ale to jest tak naprawdę powrót do korzeni chrześcijaństwa, bo my się gdzieś tam przyzwyczailiśmy, prawda, że jako małe dzieci jesteśmy chrzczone, później przygotowując się do komunii przystępujemy do spowiedzi, ale przecież tak jak ksiądz biskup podkreślił, chrzest jest pierwszym sakramentem, który gładzi grzechy i tutaj dlatego nie będzie sakramentu pokuty jako takiego tradycyjnego. O tym mówimy. Chciałbym trochę wrócić do Wielkiego Piątku, znaku krzyża. Ksiądz biskup, przypominam sobie, bardzo świetne kazanie powiedział w czasie uroczystości Trzech Króli na Stanisławówce do dzieciaków. Ja bym się tak zapytał księdza biskupa, a jak dzieciakom tłumaczyć właśnie obraz Chrystusa ukrzyżowanego? No bo dzisiaj próbuje się gdzieś tam, prawda, pokazywać ten krzyż jako obraz męki, ale z drugiej strony mężczyzny, który został skatowany, zamordowany. Jak my teraz powinniśmy do tego młodego pokolenia też przemawiać, aby pokazywać, że tak naprawdę ten symbol to jest symbol prawdziwej miłości Boga do człowieka.
No, nie pamiętam, co mówiłem w Stanisławówce.
Ja przypomnę, że jeden...
Z tym medalem?
Jeden,
to
z tym medalem było,
Tak, rzeczywiście. No właśnie patrzę na krzyż, który tutaj, drodzy słuchacze, wisi też w studio. I przypominam sobie takie przed laty gdzieś sygnały z Europy Zachodniej, że niektórzy rodzice się buntowali, że ich małe dzieci są w przedszkolu jakimś tam katolickim i patrzą na ścianie wisi nagi, umęczony mężczyzna na szubienicy w kształcie krzyża i oni sobie nie życzą, żeby w takim klimacie edukować ich dzieci. No, doczekaliśmy już tego tutaj u nas w Polsce i wiele takich sytuacji już znam, gdzie tak rodzice reagują, ale myślę, że bardziej jest to trochę taka moda na to, żeby zamanifestować swoją niewiarę czy swój ateizm. No, jak chodzi o katolickie instytucje, przedszkole, szkoła, to tam krzyż jest i kto tam dzieci posyła, no to już decyduje się na to, że wychowujemy w tych wartościach i we wierze, ale to jest poważny problem, który ksiądz tutaj redaktor poruszył. Jak mówić dzieciom właśnie o śmierci Jezusa? Jak ją przedstawić, żeby dzieci nie miały jakiejś traumy, nie? Bo ja sobie wyobrażam, że można to zrobić w stylu, przepraszam, pasji Gibsona i można poranić wrażliwe umysły małych dzieci i serca.
Z drugiej strony, jeśli mogę też wtrącić się, też nie możemy spłycić tego obrazu,
tak,
prawda?
Tak, tak. Ja myślę, że jeśli rodzice wychowują dziecko w wierze, nie? To błogosławią, to czynią znak krzyża, to się razem modlą, to idą na mszę świętą i gdzieś trzeba kiedyś to dziecko wytłumaczyć. Ja pamiętam w mojej pierwszej parafii, w której pracowałem w Konarzewie pod Poznaniem, był taki podziemny kościół zrobiony pod kościołem, taka kaplica. I kiedyś schodziłem sobie tak w południe na modlitwę i jak już byłem w połowie schodów, to słyszę głos kobiecy, który coś opowiada. Podszedłem, zajrzałem przez uchylone drzwi i nie wszedłem. Ale posłuchałem, jak mama tłumaczyła dziecku właśnie, że tu mieszka Pan Jezus. Tłumaczyła, po co jest ten stół, ołtarz. Tłumaczyła tabernakulum z Najświętszym Sakramentem. Tłumaczyła też krzyż, figurę Pana Jezusa. I tak sobie pomyślałem, że to jest piękny przykład takiej domowej, rodzinnej katechezy, którą czyni mama wobec dziecka akurat w kościele, nie tutaj, bo tam byli. Ale wracam do tego pytania. Można to zrobić w bardzo różny sposób, ale ja bym zrobił to w bardzo taki prosty sposób, mianowicie używając tego, o czym mówi sam Pan Jezus. Bo żeby przygotować na zrozumienie tego, że On pójdzie na krzyż, że musi umrzeć i ta śmierć, ta męka Jego zaowocuje życiem, rozkwitem życia, to Jezus mówi na przykład o ziarnie. Ziarno, mówi, musi wpaść w ziemię i obumrzeć, żeby nie zostało samo. Co to znaczy, że jeśli ziarno wrzucę w ziemię i będę tę ziemię nawadniał, podlewał, to ziarno się rozpadnie w korzeń i w roślinę, która wyrośnie. Używajmy obrazu na przykład zboża i w kłosie, który będzie już owocem tego ziarna i tego zakorzenienia, będzie tych ziaren kilkanaście albo kilkadziesiąt. Nie? I mówi Jezus, jeśli nie będzie wrzucone w ziemię i nie obumrze, zostanie tylko samo. Czyli ziarno, które chce dać nowe życie, musi życie stracić, musi oddać swoje życie, żeby zrodziły się nowe życia. Tak? Czyli musi zakorzenić się, rozpaść się i stać się początkiem rośliny, która zaowocuje nowymi ziarnami. Jeśli będzie chciało zostać ziarnem, no to może być wydziubane przez kurkę, albo wyschnie i się je wyrzuci. Nie, to niczego się nie przyda. Albo oczywiście można zrobić z niego też mąkę, ale ta dynamika ziarna, nie? I ja bym dzieciom właśnie mówił w taki sposób i to nie tylko mówił, ale pozwolił im, żeby tak to się robi gdzieś tam w domu, czy w szkole, czy w przedszkolu, że się rzeżuchę sypie ziarnka na przykład na tą, nie? Watę nasączoną wodą i i widzimy potem, jak na okienku nam to rośnie i można sobie tą rzeżuszkę tam wyciąć i wziąć na kanapkę czy coś, nie? I dopiero wtedy mówić czy pokazać krzyż, że o to chodzi, nie? O to chodzi, że ta męka i śmierć Jezusa nie jest po to, żeby się umęczyć i żeby być zmaltretowanym i być pochowanym, tylko jest po to, żeby dać nowe życie. I to nowe życie jest w zmartwychwstaniu Jezusa i my, właśnie ten młody człowiek w Wigilię Paschalną, zanurzy się po raz pierwszy w tej śmierci, czyli właściwie umrze, duchowo umrze dla grzechu pierworodnego, żeby narodzić się do życia w łasce, wolności dzieci bożych. Nie?
No to mamy już gotowe kazanie. Wszyscy księża, którzy nas będą słuchać, mogą już od księdza biskupa przykład brać. Tak się zastanawiam, czy może księdza biskupa nie poprosimy na taki cykl audycji dla dzieci, bo są pomysły naprawdę świetne i za nie bardzo serdecznie dziękuję. Teraz tak może na prawie kończąc już, chciałbym tak prywatnie trochę o księdza biskupa zapytać. Ksiądz biskup w wielu też swoich wypowiedziach podkreślał i mówił o swojej rodzinie, o doświadczeniu wiary, też o tym doświadczeniu ze strony swojego ojca. Ja chciałbym się zapytać, no właśnie, jak w tym wszystkim przeżywaliście święta wielkanocne, jak one wyglądały? Czy ksiądz biskup podzieli się z nami tutaj swoją refleksją?
To wyglądały bardzo normalnie, po katolicku. Z tym, że no, ojciec, jak to napisał kiedyś proboszcz, kiedy poprosił, żeby móc być ojcem chrzestnym, napisał takie zaświadczenie, że nie przeszkadza w wychowaniu religijnym swoich dzieci. Więc wszystko się normalnie toczyło, bo mama o to dbała. Także święta były zupełnie normalne. Szliśmy do kościoła i przygotowywaliśmy się i rekolekcje. Byłem ministrantem. Uczestniczyłem w liturgiach też. Im byłem starszy, tym większe, ważniejsze funkcje otrzymywałem. Potem już jako taki starszy ministrant, no to właściwie przygotowywaliśmy całą liturgię tych ważnych wydarzeń tych dni, bo proboszcz był sam, nie miał wikariusza, więc miał dużo innych zajęć i spowiedzi, inne sprawy. Budowaliśmy na przykład ciemnicę, żeby Wielki Czwartek, to więzienie jakby tak zaanimować w kościele. Potem grób pański, potem dekoracja już taka wielkanocna, więc to wszystko jakoś jako młodzi robiliśmy i wszystkie takie elementy w domu były, jak chodzi o osiadanie wielkanocne, dzielenie się jajkiem. Także to było wszystko normalne, z tym, że no, ojciec tak dystansował się od przeżywania wiary, ale z nami się jajkiem podzielił i siadał do stołu. Także to tak w sposób normalny się toczyło. Co nie znaczy, że mi nie brakowało tej obecności ojca też w kościele czy na modlitwie. I bardzo się cieszę, kiedy widzę facetów w kościele, kiedy widzę małżonków, rodziny całe, matkę, ojca z dziećmi, bo wiem, jak to jest ważne i potrzebne, ale też jestem przykładem na to, że może tak nie być i może się udać przekazać wiarę dzieciom, mimo że powiedzmy nie współpracują w tym dziele rodzice, oboje. Nie?
Księże biskupie, to na zakończenie, bo bardzo dobrze mi się rozmawia z księdzem biskupem, byśmy mogli tu długo jeszcze rozmawiać, ale
roboty,
czas nas, tak, do roboty czas się wziąć. Czego życzyłby ksiądz biskup diecezjanom, wszystkim wiernym Kościoła na te święta?
Ja przygotowałem takie krótkie życzenia, bo wiem, że długich to nie lubimy słuchać i też po co długie, ale to one będą przeczytane w kościołach, ufam, że księża je przekażą. Ja bym, mając świadomość, że czas nie jest łatwy, że jest wojna obok nas, że mamy naszych gości, uchodźców, będę u nich też Wielką Sobotę będę ich odwiedzał też, będę święcił dla nich też pokarmy. Oni też mają tą liturgię późniejszą, prawosławni w innym kalendarzu, później mają Wielkanoc. Ale życzyłbym mimo tej trudności w przeżywaniu wiary, mimo niepokojów, lęków, które nas w jakiś sposób dotykają, mimo tego wszystkiego, co też się dzieje wokół Kościoła czy w Kościele i może nas troszeczkę odrywać od Pana Boga, od wiary, od Kościoła, to życzyłbym odkrycia tego, co jest istotą naszego bycia ludźmi wierzącymi i bycia Kościołem, odkrycia tego, że Chrystus nas zbawił, że Chrystus dla nas poszedł na krzyż, że Chrystus dla nas zmartwychwstał, żebyśmy my mieli otwartą drogę do nieśmiertelności. Troszczymy się o to codzienne takie tutaj życie ziemskie, ale no każdy, kto logicznie myśli, to wie, że przyjdzie kiedyś kres tego. I wiara rozbudza w nas nadzieję na wieczność, na nieśmiertelność. I Chrystus, który pierwszy zmartwychwstaje, jest gwarantem naszego przyszłego zmartwychwstania. I życzę, żeby się nam udało w to mocno uwierzyć i uchwycić tej prawdy, że On pierwszy, a my też będziemy mieli swoją godzinę zmartwychwstania i obyśmy mogli zmartwychwstać do radości wiecznej z Jezusem.
I my do tych życzeń także się przyłączamy. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, za spotkanie. A moim i Państwa gościem był dzisiaj ksiądz biskup Szymon Stółkowski, biskup łodzki. Bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękuję. Szczęść Boże.